Rozdział 19. Obok Elli leżała równo złożona cyrkla. Na białej sukni kapłanka nosiła podróżną chustę, używaną przez miejscowe kobiety. Narzuciła ją na ramiona, wzorem tutejszych niewiast. Chustę można było także unieść i okryć głowę przed deszczem, albo otulić się nią w chłodne dni. Danin jednak nie zauważył, żeby próbowała jednego czy drugiego. Odkąd wyjechali z Honu, dni były ciepłe. W plattenie naprzeciw Elli siedział Jem, najstarszy syn przywódcy klanu Dregger. Młody człowiek był szczupły i muskularny, jak większość wojowników, a także inteligentny i politycznie przenikliwy. Danin zauważył też, że Jem przejawiał nietypowe współczucie wobec służących i z tego powodu był dość dziwnym wyborem na przewodnika. Danuejscy wojownicy oczekiwali od służby lojalności. Żadne prawo nie zakazywało służącemu opuścić domostwa i szukać zatrudnienia gdzie indziej, choć byłoby to trudne. Większość klanów miała własną służbę, a niewielu wojowników przyjęłoby kogoś, kto już wykazał brak lojalności, opuszczając służbę. To, czego dokonali pentadrianie, organizując ucieczki, mogłoby doprowadzić do ogólnego buntu służących przeciwko wojownikom. Danin spodziewał się więc, że na przewodnika Elli i Portak wybierze kogoś mniej przyjaznego wobec służących, na przykład takiego jak Gim, gospodarza ostatniego bankietu. Oprócz nich w plattenie siedział także Gillen Shildarm, chanijski ambasador. Przez ten długi czas, który Danin i Ella spędzili w Honie, Gillen odwiedzał ich przynajmniej raz dziennie i zabawiał opowieściami albo grą w kamienie. Teraz w drodze robił to samo, wykorzystując niewielką podróżną planszę, którą Silava zapakowała dla Danina. Czasami zdawało się, że rozmowa w plattenie toczy się tylko między Daninem i Gillenem i dotyczy gry. Danin podejrzewał, że Gillen zaproponował swoje towarzystwo, gdyż nudził się w Honie. Ella przyjęła jego ofertę, ponieważ lepiej niż Danin rozumiał danuejskie obyczaje i niedawne wydarzenia polityczne. Sama prawie przez cały czas wpatrywała się w przestrzeń i nasłuchiwała myśli ludzi, których śledzili. Jem zachowywał milczenie, odzywając się tylko wtedy, gdy ktoś się do niego zwrócił. Danin był pewien, że milczenie Jema nie ma nic wspólnego ze snobizmem. Był to raczej znak, że młody człowiek nie jest jeszcze dość pewny siebie i czuje nieśmiałość wobec Elli lub należy do tych, którzy wolą raczej słuchać niż mówić. Jem i Gillen nie wiedzieli o celu tej podróży tyle co Danin. Podczas bankietu w domu Gima Ella pochwyciła nerwowe myśli Tona, służącego, który planował opuścić swego pana. Już od pewnego czasu spotykał się z senońskim sprzedawcą przypraw. Kupiec powiedział mu, że danuejscy służący niewiele różnią się od niewolników i opowiadał o miejscu, gdzie wszyscy ludzie są równi i dzielą się między sobą pracą. O miejscu na południe od Danueju. Wizyta na targu potwierdziła podejrzenia Elli. Jeden ze sprzedawców przypraw był senońskim pentadrianinem i miał polecenie wyprowadzania z Honu potencjalnych nawróconych Danuejczyków. Niestety nie wiedział, gdzie ich posyła, ale poprzez niego Ella znalazła umysł uciekającego służącego Tona. Tak jak miała nadzieję, Ton dopiero rozpoczął podróż do kryjówki. Od tego dnia przechodził pod opiekę różnych mężczyzn i kobiet, z których nikt nie wiedział, gdzie znajduje się kryjówka i nie znał też nikogo prócz następnego przewodnika. Był to starannie zaplanowany system, mający utrudnić wyśledzenie pentadrian. Utrudniał, ale nie uniemożliwiał, jak stwierdziła Ella. Musiała tylko podążać za służącym. Choć przez większość czasu nie wiedział, gdzie się znajduje, potrafiła dowiedzieć się o jego położeniu z umysłów ludzi wokół. Wyglądając przez klapę w osłonie, Danin spojrzał na czubki wysokich drzew. Droga była wykuta w stromych zboczach gór na południe od Honu. Jeśli spoglądał w dół, czego wolał nie robić, widział brzeg traktu i zbocze, którego nachylenie było jak na jego gust, zbyt bliskie pionu. Ela syknęła niechętnie, zwracając tym jego uwagę. Pokręciła głową. — O co chodzi? — zapytał. — Dalej posłali go samego. Nie ma pojęcia, dokąd zmierza. Zmarszczyła brwi i spojrzała na Jema. — Sprawdźmy na mapie. Młody człowiek wyjął drewniany cylinder, odkręcił go i wysunął zwój cienkiej skóry, pokrytej obrazkami i liniami. Powiedział im, że to ludzka skóra. Wojownik, który stworzył tę mapę, wędrował latami po Danwayu i tatuował mapę na plecach swojego najbardziej oddanego sługi. Odkąd usłyszał tę opowieść, Danin robił wszystko, co mógł, by nie dotykać zwoju. Niewielkie rozmyte obrazki fortec były równomiernie rozrzucone po całym kraju. Drogi wydawały się nieprecyzyjnie proste, nie ukazywały żadnego z tych zakrętów, które obserwowali z Plattenu. Linie wytatuowane wyblakłą czerwienią ukazywały granice ziemskich własności różnych klanów. Jest tutaj, stwierdziła Ella, wskazując na kilka symboli oznaczających domy robotników ziemskich. Dostał polecenie, aby iść wzdłuż tej drogi, aż zobaczy duży głaz w kształcie Arema, a potem skręcić w lewo. Później ma szukać wielkiego drzewa i ruszyć na przełaj przez pola. Danin zrozumiał jej zniechęcenie. Tej drogi nie dało się wytyczyć na mapie. Mężczyzna nie miał pojęcia, gdzie się znajduje ani dokąd zmierza. Nie miał też przewodnika, który by wiedział. Pentadrianie są sprytni, uznał Danin. Ale nie zdołają się przed nami ukryć. To tylko kwestia czasu. W końcu zobaczy coś, co będę musiał rozpoznać, uspokoił ją Jem. Ale przez ten czas zostaniemy za bardzo z tyłu, odparła Ella, wyraźnie niezadowolona. Możemy pojechać do miejsca, które właśnie opuścił, zaproponował Gillen. A potem podążać zgodnie z tymi samymi instrukcjami. Ich Plattenn poruszał się drogą równoległą do szlaku służącego, po jego wschodniej stronie, na wypadek, gdyby Pentadrianie czy ich pomocnicy zauważyli pogoń lub zaczęli ją podejrzewać. — Nie — powiedziała. — Lepiej zaczekać, niż ryzykować, że nas odkryją. Jem zwinął mapę i wsunął do futerału. Ella wpatrzyła się w przestrzeń, a Gillen uniósł brwi i spojrzał na Danina, który z uśmiechem wyjął zestaw kamieni. Był to pięknie wykończony komplet podróżny. Każdy z pionków miał u podstawy występ, który wsuwał się w otwory w planszy, lecz szufladka do przechowywania pionków wypaczyła się trochę i trudno ją było do końca otworzyć. — Może zagramy? Gillen pokiwał głową. — Myślałem, że już nigdy nie spytasz. Miasto hodowców ptaków było położone wysoko w dolinie, o stromych zboczach i otoczone jaskiniami. Nazywało się Klaw. Auraya odczytała tę nazwę z umysłu jednego z mieszkańców — ale nie mogła powiedzieć o tym Sije, nie ryzykując, że bogowie odgadną, skąd ma te wiadomości. Zbliżała się najgorętsza pora dnia i zwiadowcy Sije, którzy wczoraj obserwowali miasteczko, zauważyli, że o tej porze mieszkańcy są najspokojniejsi. Miejscowi zwykle wycofywali się do domów albo drzemali w cieniu. Ptaki były bezpiecznie zamknięte w klatkach. Minęły już godziny od ich porannego lotu i miną kolejne przed lotem popołudniowym. W cieniu głazu, zwinięty w kłębek figiel, dyszał ciężko. W upale dnia plecak Aurai nie był przyjemną kryjówką. Nalała mu wody do niewielkiego zagłębienia w skale, a on wychłeptał ją łapczywie. Sije czekali tuż za grzbietem w dolnej części doliny. Kilku z nich obserwowało miasto, a Sreil mówił do pozostałych. Ptaki trzymane są w jaskiniach, tłumaczył, i powstrzymują je tylko żelazne pręty, więc możemy strzelać z łuków i dmuchawek, nawet nie wchodząc do środka i nie wypuszczając ich na zewnątrz. Przed jaskiniami jest pusta przestrzeń otoczona budynkami i tam wylądujemy. Wczoraj nie było tam żadnych strażników, choć może przebywali pod dachem. Jeśli będziemy cicho... Możemy się stamtąd wydostać, zanim ktokolwiek zauważy, choć wątpię, by ptaki zachowały spokój. Chcę, żeby 6 wojowników wylądowało w półokręgu z gotowymi łukami. Zajmą się ziemiochodzącymi, gdyby jakiś próbował się zbliżyć. Przerwał i rozejrzał się wyczekująco, aż podniosło się 6 rąk. Reszta wyląduje między tą 6 a skałą. Wejdziemy do klatek i zabijemy wszystkie ptaki. Jeśli zauważycie jaja, rozbijcie je. Auraya zaproponowała, że spróbuje jakoś odwrócić uwagę mieszkańców, lecz Sreyl zrezygnował. Chciał wykorzystać ich senność, a wszelkie działania, jakie mogłaby podjąć, tylko by ich zaalarmowały. Wyprostował się i spojrzał na oddział wojowników. Musimy działać szybko. Nie zostawajcie tam dłużej niż to konieczne. Nie jesteśmy ziemiochodzącymi. Jeżeli napotkamy jakikolwiek opór, musimy odlecieć. Spotkamy się tutaj. Sije gwizdnęli na potwierdzenie. Auraya życzyła im pomyślnych łowów, co wywołało kilka uśmiechów na posępnych twarzach. A potem Sreyl złożył ramiona, rozpędził się, pobiegł w dół po stoku i skoczył w powietrze. Reszta Sije wzleciała za nim. Auraya obserwowała, jak nabierają wysokości, a potem zataczają łuk w stronę miasta. Wspięła się na grzbiet i znalazła głaz, przy którym mogła przykucnąć, tak by jej sylwetka nie była widoczna na tle nieba. Serce biło jej szybko, a kiedy Sije zaczęli wytracać wysokość, poczuła, że lęk zaciska jej żołądek. Rozejrzała się po mieście, szukając kogokolwiek, kto mógłby zauważyć zbliżających się Sije. Lecz ulice były puste. Głaz promieniał żarem. Miała nadzieję, że mieszkańcy klafu mocno śpią. Sije byli teraz rojem maleńkich sylwetek tuż nad miastem. Nagle zanurkowali w dół, na dziedziniec. Z 3 stron zamykały go budynki, a 4 blokowała skalna ściana, pełna ciemnych otworów, tak jak opisywał to Sreyl. Gdy wylądowali, Auraya wstrzymała oddech, lecz żadne postacie nie rzuciły się do ataku. Pewnie śpią, usłyszała pełną satysfakcji myśl Sreyla. Wyczuwała jego dumę z wojowników, kiedy zajęli pozycję tak, jak im rozkazał. A potem od wszystkich Sije dobiegł myślowy impuls zdumienia i trwogi. Ze swego miejsca Auraya widziała, jak coś ciemnego rozpryskuje się z jednego z otworów ponad Sije. Poderwała się na nogi, wyczuwając ich zdumienie i dezorientację. Nie mogła zrozumieć, co się stało. Spojrzała w dół i zauważyła, że ziemia jest daleko pod jej stopami. Zupełnie mimowolnie uniosła się w niebo, ale teraz już świadomie poleciała nad miasto, aż znalazła się nad dziedzińcem. I teraz nadeszło zrozumienie, gdy zobaczyła, jak Sije walczą, by uwolnić się spod ciężkiej sieci. Sieci? Po plecach przebiegł jej zimny dreszcz, gdy zrozumiała, że pentadrianie musieli wiedzieć o przylocie Sije. Ale jak? Ktoś nas zdradził? Kto? Kilku Sije szarpało się w panice, ale inni wyjęli noże i próbowali rozciąć grube powrozy. Auraya poczuła mdłość z przerażenia, widząc mężczyzn i kobiety w czarnych szatach, jak wybiegają z budynków i stają na brzegach sieci, aby nie dopuścić do ucieczki wojowników. Parze Sije udało się wyrwać. Pomknęli w stronę klatek, skoczyli na skalną ścianę i wykorzystali rozpęd, by wznieść się szybciej. Skacząc w powietrze i z całych sił machając skrzydłami, zdołali przelecieć nad dachami budynków i odfrunąć ponad miastem. Pozostali Sije zrezygnowali z wyrywania się i Auraya poczuła dumę, widząc, że próbują użyć dmuchawek i uprzęży, by zatrutymi strzałkami ostrzelać ziemiochodzących. Kilkoro spośród sług osunęło się wolno na sieć, ale ich ciężar tym mocniej przytrzymał Sije. Nareszcie nie zrobiło to wrażenia. Osłaniają się magią, uświadomiła sobie Auraya, czując, jak bije jej serce. Sije nie mają żadnych szans w walce ze sługami. Aurajo! Serce zamarło jej na moment, gdy poznała głos Jurana. Tak? Co się tam dzieje? W ogóle nie mogę zrozumieć tego, co pokazuje mi Tel. Atak Sije się nie powiódł. Pentadrianie wiedzieli, że nadchodzą i ich złapali. Poczuła falę nadziei od kogoś w dole i zrozumiała, że jeden z przytrzymywanych siecią Sije patrzy na nią do góry. Pomóż mi, pomyślał do niej. Poczuła winę, zniechęcenie, a potem gniew. Nie mogę, odpowiedziała myślą schwytanemu Sije. Zacisnęła pięści. Bogowie nie pozwolili mi walczyć. A bez walki w żaden sposób nie mogła im pomóc. Co mam robić? Zapytała Jurana. Pentadrianie zabijają Sije? Nie. Umilkł. Prawdopodobnie się zastanawiał. Ale jego pytanie podsunęło Aurai pewną myśl. Gdyby Pentadrianie wiedzieli o ataku i zamierzali zabić wszystkich Sije, nie użyliby sieci. A więc planowali ich schwytać. A jeńca zawsze można uwolnić. Być może nie będę musiała walczyć z Pentadrianami, aby wyrwać im Sije. Zaglądając w umysły Pentadrian, widziała tam zarówno poczucie triumfu, jak i zdziwienie. Wczoraj w umysłach mieszkańców miasta nie dostrzegła nic, co sugerowałoby, że spodziewają się ataku lub planują zasadzkę. Teraz zobaczyła, że dowiedzieli się o niej dopiero kilka chwil temu, kiedy zostali wezwani tu na spotkanie i zobaczyli, jak pierwszy głos Nekaun chwyta w sieć latających ludzi. Pierwszy głos Nekaun? Serce Aurai zamarło, gdy zobaczyła, że spogląda na nią jeden z Pentadrian. Poszukała jego myśli i nie wyczuła niczego. Powróciły wspomnienia Quara, poprzedniego pierwszego głosu, który unieruchomił ją magią. Odepchnęła te myśli. Quar nie żyje, przypomniała sobie. Jednak ten nowy pierwszy głos może być równie potężny. Może mógłby strącić ją z nieba, gdyby zechciał. Wycofała się pośpiesznie, ale nie próbował jej zatrzymać. Juranie, tak? Jest tu przywódca wrogów. Muszę odlecieć, ale będę się trzymała blisko. Wykorzystam każdą możliwość, aby bez walki uwolnić Sije. Tak, zrób to. Omówię sytuację z innymi i dam ci znać, co postanowiliśmy. Kiedy oddalała się coraz bardziej, czuła rozpacz Sije. Kończyły się im strzałki i wrogowie powalali ich po jednym, odbierali broń i wiązali ręce. Auraya dotarła do grzbietu, z którego obserwowała miasto i wylądowała. Czuła się okropnie, jakby ich porzuciła. Ale na razie nic nie mogę zrobić. Muszę obmyślić jakiś sposób, aby ich uwolnić. Auraya! Wystraszony, lecz ucieszony figiel podbiegł do niej, wspiął się na ramiona i usiadł drżąc lekko. Podrapała go po łebku i zauważyła, że trzęsą się jej ręce. — Oni żyją — powiedziała mu. — Przynajmniej tyle. Jej uwagę zwrócił świst skrzydeł w powietrzu. Obok niej wylądowali dwaj Sije, którym udało się uciec. Ich twarze były straszne. — Czy oni zginęli? — zapytał jeden. Pokręciła głową i wyczuła ich ulgę. — Więc są jeńcami? — zapytał drugi. — Tak. — Co teraz zrobisz? Auraya westchnęła. — Wszystko, co mogę zrobić, nie okazując bogom nieposłuszeństwa. Powiedzieli, że nie wolno mi walczyć. Nie powiedzieli, że nie mogę zakraść się do więzienia, by kogoś uwolnić. Umilkli, spoglądając z góry na miasteczko. Magia wokół zakłębiła się i Auraya niemal syknęła głośno. Gdy dwie potężne obecności wyleciały nagle znad miasta prosto w kierunku dwóch stojących przy niej Sije. Poczuła dreszcz, gdy rozpoznała Huan. A potem uspokoiła się nieco, gdy zrozumiała, że ten drugi to Haya. — I co teraz zrobi ta twoja ulubiona czarownica? — spytała Huan. — Dokona wyboru — odparł Haya. — Przecież właśnie to chciałaś osiągnąć, prawda? — W ten sposób? — Nie, to tylko odwet za morderstwa w Yarime i próby nawracania Cyrklian — powiedziała Huan. — Za morderstwa tkaczy snów? — Nie wiedziałem, że aż takich lubisz. — Ale nie czuję do nich aż takiej niechęci jak ty — odparowała. Poza tym biali chwilowo zachęcają do tolerancji wobec tkaczy snów, więc zemsta za ich morderstwa ma sens. Więc doprowadziłaś do klęski Sije. Jak niby ma to kogokolwiek pomścić? To bez znaczenia. Liczy się to, że teraz pentadrianie wiedzą o gniewie białych. Podejmujesz zbędne ryzyko, Juan. Juran uważał, że ten atak jest niepewny. Nie zdziwiło go, że się nie powiódł. Ale teraz zacznie się zastanawiać, dlaczego go nakazałaś. Zwątpi w sens wykonywania twoich poleceń. To niewielki test jego lojalności. Naprawdę? A dlaczego nie porozumiałaś się z nami, zanim go zorganizowałaś? Naradziłam się. Nie musiałam pytać ciebie, gdyż zgodzili się wszyscy inni. Lore na pewno by się na to nie zgodził. Zgodził się. Zapominasz, że bardzo lubi takie wojenne gry. Więc dlaczego kazałaś schwytać Sije, zamiast ich zabić? To o wiele skuteczniej doprowadziłoby do wojny. W ten sposób jest ciekawiej. Ciekawiej? Ciebie wcale nie interesuje wojna, stwierdził Haya. Chcesz tylko pozbyć się Aurai. Jeśli ta twoja zasadzka doprowadzi do tego, że ona się od nas odwróci, to pożałujesz tego. To ma być groźba? Juan się roześmiała. Nie możesz mnie skrzywdzić, podobnie jak ja nie mogę skrzywdzić ciebie. Po czym bogini odleciała w stronę miasta. Auraja odetchnęła z ulgą. I tu się myli, powiedział do siebie Haya. Parsnął śmiechem. Aurajo, słyszałaś to wszystko? Mam taką nadzieję. A potem zniknął, zostawiając ją zdziwioną. Wiedział, że słyszy rozmowy bogów. Czyżby sprowokował Juan, by zaczęła rozmawiać z nim o zasadzce? Może chciał mi tylko pokazać, że on za to nie odpowiada, a Juan tak. I nagle poczułam mdłości, gdy zrozumiała, co to oznacza. Juan zdradziła Sije. Nie tylko wymusiła tę wyprawę jako test lojalności Aurai, ale także dopilnowała, by Sije wpadli w pułapkę. I wtedy przypomniała sobie ostrzeżenie Hai. Juan spróbuje zadać jej ból, krzywdząc tych, których kocha. Wydawało się, że Juan jest także zdolna, by ranić lud, który sama stworzyła. Poczuła czyjąś dłoń na ramieniu. Jak możemy pomóc? Odwróciła się i zamrugała zdziwiona, a potem skupiła się na problemie. Natychmiast zrozumiała, że jeśli Juan chce skrzywdzić Sije, aby ją zranić, to lepiej wysłać ich jak najdalej od tego miejsca. Wracajcie do naszego ostatniego obozowiska, poleciła. Wkrótce tam się z wami spotkam. Dostarczę wam żywność i wodę. Zostańcie trochę na biwaku i w miejscach, gdzie się zatrzymywaliśmy po drodze tutaj, na wypadek, gdyby komuś jeszcze udało się uciec. — Mamy wrócić do domu? — zapytał z powątpiewaniem Sije. — Tak — spojrzała mu w oczy. — To była zasadzka. Spodziewali się was. Zrobię, co mogę, aby uwolnić pozostałych, a wy musicie zadbać o to, by przetrwali podróż do domu. Sije kiwnęli głowami. Wiedzieli, że ma rację, lecz nie chcieli opuszczać towarzyszy. — Ruszajcie — powiedziała Auraja. — Spróbujcie wrócić do domu. Mówca Siri i rodziny waszych towarzyszy powinny się dowiedzieć, co tu się stało. Pokiwali głowami na zgodę. Patrzyła, jak odlatują, a potem znowu spojrzała w stronę klafu. Zauważyła, że było tu sporo publicznych studni oraz niewielki rynek przy granicy miasta. Nawet jeśli Nekaun czytał myśli Sije, kiedy mówiła im o swoich planach, wątpiła, by dotarł na rynek tak szybko, by ją schwytać. Zdjęła figla z ramion i postawiła na ziemi. — Zostań — poleciła. Spuścił głowę, lecz posłusznie przeszedł do cienia i zwinął się w kłębek, by czekać. Zadowolona wzniosła się w powietrze i pomknęła w stronę miasta. —